Magazyn unijny Poznań Europa.
Dobry wieczór, Poznań Europa. W studio gość ze Strasburga, z Brukseli, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki, poseł z Wielkopolski. Dobry wieczór.
Witam pana, witam państwa.
Rozmawiamy już w roku 2019, ale mam takie wrażenie, że to wszystko, co działo się w grudniu 2018 roku, zadecydowało o tym, co będzie działo się w roku 2019. Mam na myśli na przykład budżet Unii Europejskiej, no i budżet strefy euro.
No tak, jest w tej chwili bój w Unii Europejskiej, zarówno o to, czy będzie osobny budżet strefy euro. Polska jest temu przeciwna. Uważamy, że to jest dzielenie Europy na Europę A, Europę B, ale myślę, że jednak ten budżet strefy euro osobny Eurolandu zostanie przeforsowany. To niedobrze, że Europa sama siebie się jeszcze dodatkowo dzieli. Natomiast zwracam uwagę, że tak naprawdę formalnie decyzja o tym pewnie zapadnie jednak w roku przyszłym, na pewno w roku przyszłym, w 2020, zapadnie decyzja o kształcie budżetu wieloletniego, siedmioletniego na lata 2021-2027. A mówię o tym, ponieważ to prezydencja węgierska od 1 stycznia przyszłego roku 2020 do końca czerwca i prezydencja niemiecka od 1 lipca do końca roku 2020 pewnie będzie decydować o kształcie budżetu,
tego ramowego.
I ta walka będzie trwała do końca.
A to dobrze, że Węgry i Niemcy będą o tym decydować?
Znaczy ja myślę tak, że to, że Węgry to świetnie, bo to nasz sojusznik i
Niemcy będzie, to jednak duży gracz.
Będzie mocno forsować budżet korzystny dla naszego regionu Europy. A tutaj przecież są tendencje, które są uwidocznione w projekcie budżetu. Ci najbogatsi, którzy są płatnikami netto, Niemcy, Holandia, Szwecja, Austria, Francja i tak dalej, chcą przeznaczyć część pieniędzy wcześniej ofiarowanych Europie Środkowo-Wschodniej dla Europy Południowej. To jest taki zabieg, który ma jakby trochę pokłócić, podzielić tych mniej zamożnych w Unii Europejskiej. Natomiast do prezydencji niemieckiej, no to trzeba po prostu z Niemcami się dogadać. Tutaj pewną kartą przetargową jest kwestia, uwaga, kwestie personalne. Niemcy mają dużą ochotę, żeby po pół wieku, akurat w tym roku, w 2019, upływa równo 50 lat od czasu, kiedy ostatni, jednocześnie pierwszy szef Komisji Europejskiej Niemiec, Walter Hallstein, zakończył swoją kadencję, w zasadzie był przez dwie kadencje, był 10 lat szefem Komisji Europejskiej. Niemcy wyraźnie dążą do tego, żeby mieć po tym półwieczu kolejnego niemieckiego szefa Komisji Europejskiej i być może elementem pewnej gry ze strony Polski będzie tutaj no właśnie większy budżet za poparcie niemieckiej kandydatury na szefa Komisji Europejskiej lub na szefa Rady Europejskiej, bo w tym kontekście, także w pierwszym kontekście, mówi się na przykład o kandydaturze obecnej kanclerz Angeli Merkel.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, że Polska będzie miała wpływ na ten budżet strefy euro. Jesteśmy już jakby na dobrej drodze, żeby jednak mieć jakąś kontrolę nad tym, że wszystkie kraje Unii Europejskiej będą, to inni mówią już, będą miały wpływ na ten budżet. Jak to się będzie działo?
No,
myśli pan, że się
jest,
uda tak dogadać?
Jest tak, że
pozwolą na to ci duży
gracze? Będzie osobny budżet strefy euro, ale o tych środkach ma decydować ECOFIN, czyli ministrowie finansów wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Polska jako piąty, jeśli nastąpi Brexit, kraj co do siły demograficznej Unii Europejskiej siłą rzeczy została po raz pierwszy doproszona do tego stołu Eurolandu, kiedy ministrem finansów był ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki. Teraz to się zdarza częściej. Natomiast no, wpływ pewnie będziemy mieli, tylko że ja uważam, że w sensie modelowym, systemowym dokonanie podziału Unii Europejskiej, już takiego bardzo sformalizowanego, na kraje Eurolandu, strefę euro i te kraje, które w tej strefie euro ich nie ma, no to jest dzielenie Europy i to nie jest dobra
spójność
Europy. To jest ta
Europa dwóch prędkości.
Czy wie pan, co ta Europa dwóch czy nawet kilku prędkości, ona istnieje.
Jest.
A jeżeli już nie chcę być złośliwy, ale Polska mając piąty kwartał pod rząd te 5% PKB wzrostu, ponad 5% PKB per capita na głowę mieszkańca wzrostu, to Polska, Rumunia, w jakiejś mierze Czechy są w tej pierwszej prędkości, a kraje Europy Zachodniej, czy też duża ich część, choćby Europa Południowa, ale nie tylko, są w tej drugiej prędkości, jeżeli patrzymy, gdy chodzi o dynamikę rozwoju gospodarczego. Polska jest w tej Europie A. No, oczywiście takie tendencje trochę spychania krajów poza strefę euro to nie są dobre. Na pewno nie może być też odpowiedzią złożenia akcesu do strefy euro, bo wyraźnie widać, że na strefie euro skorzystały państwa najbogatsze, typu Niemcy, Holandia, a kraje mniej zamożne, typu konkretnie Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Cypr, bardzo mocno w wymiarze kryzysu ekonomicznego, finansowego, bankowego, gospodarczego odczuły ostro i boleśnie tą swoją obecność w strefie euro. To dla tych państw mniej zamożnych, mniej ekonomicznie ustabilizowanych, mniej od Niemiec czy Królestwa Niderlandów, było dla nich ciężkie przeżycie. Włochy do tej pory przecież mają bardzo kryzys bankowy, finansowy. Grecja spłaca zobowiązania, na które musiała się porwać, wychodząc z tego kryzysu, korkociągu kryzysu, który wpadła po kilku latach obecności w strefie euro. To są takie przykłady, które nas przestrzegają, że nie ma sensu wchodzić do strefy euro. Zresztą mądrość Polaków polega na tym, że Polacy, 80% Polaków, czy czwarte Polaków chce, żeby byli w Unii Europejskiej i tyle samo, czy prawie tyle samo jest przeciwne naszemu wchodzeniu do strefy euro. Tutaj wydaje mi się, że Fox Populi, Fox Dei.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Poznań Europa, Jacek Kosiak, rozmawiam z eurodeputowanym Ryszardem Czarneckim. Panie pośle, dalej rozmawiamy o pieniądzach i o budżecie. Zostawiamy ten budżet, przymiarki do stworzenia budżetu Eurolandu, a chciałbym zapytać o budżet na rok 2019, który udało się w grudniu jeszcze uchwalić i czy tam są dobre punkty dla Polski. Niektórzy mówią, że polityka rolna, to bardzo dobrze, że jest tam zaznaczona grubą kreską, grubą czcionką, no i także budżet na politykę spójności.
Ja dziękuję za to pytanie, ponieważ od razu powiem w ten sposób. Nas straszono przez ostatnie 3 lata, że Polska, prowadząc samodzielną, mądrą i skuteczną politykę imigracyjną, nie podporządkowując się Europie Zachodniej, nie chcąc przyjmować głównie muzułmańskich imigrantów, nie chcąc godzić się na te kwoty przymusowe uchodźców, czy tak zwanych uchodźców, że Polska za to zapłaci cenę w postaci właśnie mniejszego budżetu. No i strachy na lachy, kolejny budżet unijny, poprzedni na rok 2017, potem 18, teraz 19, obecny 19, gdzie nie ma ani euro mniej dla Polski z tego, co miało być. Więc widać wyraźnie, że warto w Unii Europejskiej być sobą, stawiać się, prowadzić samodzielną politykę, bo potem nie ma de facto instrumentów, żeby Unia nie ma takich instrumentów, żeby taki kraj ukarać. No poza oczywiście jakimś zgiełkiem medialnym, propagandą, nieprzyjemnymi oskarżeniami, debatami w Europarlamencie, a to może jakoś przeżyć. Natomiast tak, gdy chodzi o CAP, czyli Common Agricultural Policy, wspólna polityka rolna, gdy chodzi o politykę spójności, jest w porządku. Tutaj walka będzie się toczyć o kształt tego budżetu kolejnego, tej 7-latki unijnej, bo tutaj Polska paradoksalnie, może to niektórych zdziwić, my się różnimy z Francją, Macrona w setkach spraw. Ale akurat w tej sprawie zawarliśmy koalicję z Paryżem, gdy chodzi o obronę wspólnej polityki rolnej, bo akurat Francja ma relatywnie duży sektor rolniczy. Ciekawostka.
Też jej zależy na tych
też, dopłatach. Jako historyk panu powiem, że tuż po II wojnie światowej połowa roku 1945 Francuzów pracowała w rolnictwie. No teraz oczywiście jest tego dużo mniej. Polska obok Grecji ma najwyższy odsetek ludzi zatrudnionych w rolnictwie. I to jest wspólny interes Polski, Francji, krajów generalnie Europy Południowej, bo przecież nie Niemiec, gdzie 3% ludności zawodowej pracujących.
We Francji też to są już niewielkie procenty. No to powiedzmy sobie szczerze, że już teraz mało Francuzów jest związanych konkretnie z rolnictwem.
Tak, ale cały czas duże dotacje z Unii idą dla producentów francuskich, dla rolników, także dla hodowców ślimaków, winniczek. Ślimak jest to uznany za rybę i dzięki temu, przez Unię Europejską oficjalnie, to jest ryba, i dzięki temu producenci, czy też hodowcy ślimaków, winniczków otrzymują te same dotacje, co rybacy. Taka ciekawostka.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
No to pozostańmy także teraz przy różnych odległych miejscach, mniej lub bardziej bezpiecznych. Mam takie wrażenie, że pan poseł pojawia się w miejscach, gdzie jest zawsze jakiś zamach. Był pan w Strasburgu przed świętami?
Oczywiście byłem, kiedy ten zamach był, kilka ulic dosłownie od parlamentu, które przemawiałem na temat Ukrainy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że byłem w Brukseli, kiedy był tam ten pierwszy wielki zamach, gdzie zresztą Polka zginęła. Byłem w Brukseli, kiedy był drugi zamach po roku. Byłem w Paryżu, kiedy był ten wielki zamach pierwszy. Byłem w Strasburgu teraz. Byłem w Turcji, kiedy był zamach. Natomiast z Tunezji i z Burkina Faso w Afryce udało mi się wyjechać dosłownie tuż przed zamachami w tych krajach. Także rzeczywiście mam swoistego, nie wiem, pecha, czy może szczęście, bo jednak nic mi się nie stało.
Ale czy ten rok będzie bezpieczny? Czy Europa sobie da radę z terroryzmem, który pojawił się tutaj? Nie pierwszy raz, ale w pewnej formie jednak jest to zjawisko z dosyć dużym natężeniem.
Wie pan, ostatnio w Warszawie było spotkanie tak zwanej grupy berneńskiej, czyli szefów ministrów do spraw służb specjalnych. I tam niemiecki minister, który potem podał się do dymisji, mówił, że się nie zgadza z niemiecką polityką, zgadza się z polityką własnego państwa odnośnie imigrantów, no głównie muzułmańskich. Ja mam wrażenie, że Europa Zachodnia, Europa Północna, Europa Południowa jest sparaliżowana taką polityczną poprawnością, która każe im nie nazywać rzeczy po imieniu, zamiast zamach terrorystyczny mówić incydent terrorystyczny. Nie wiem, czy pan wie, oglądałem francuską telewizję, jak był ten zamach w Strasburgu, no i tam nie określano tego zamachowca mianem zamachowiec czy terrorysta, tylko strzelec. Tak, i określano ten zamach jako strzelina. Więc wie pan, oczywiście...
No bo nie było wiadomo, czy to jest zamach terrorystyczny na tle politycznym, religijnym.
W telewizji o tym bardzo długo nie
fundamentalnym,
mówiono.
Fundamentalnym, czy to kryminalista.
Portale podawały jego nazwisko, no, wyraźnie wskazujące na arabskie pochodzenie, chociaż urodził się w Strasburgu.
Ale był też notowany za czyny kryminalne.
Tak, oczywiście. Nikt nie może dać gwarancji, że zamachów turystycznych nie będzie. Uwaga, ich ilość się nieco zmniejszyła.
Ale czy ma pan takie
Natomiast
takie
ona
informacje?
Się zmniejszyła, ale wcale nie oznacza, że jutro nie będzie ich więcej. Takie reakcje jakichś francuskich pań pytane przez francuską telewizję, czy spodziewały się zamachu, odpowiedziały, no to jest Strasburg.
Duże miasto.
To jest duże miasto. No w zasadzie można się było spodziewać, że wcześniej czy później tutaj będzie. To jest mentalne,
no, ale niemieckie
myślenie.
Służby, niemieckie służby specjalne podkreślają, że wzrosła liczba udaremnionych prób zamachów i to jest dla nich miara sukcesu. Podejrzewam, że wprowadzili procedury, których wcześniej nie było.
Czy tak.
Tak samo
o tym wiemy.
Belgowie, Francuzi.
Brytyjczycy też chwalą się tym, że udaremniają sporo potencjalnych ataków, także takie, które miały być dokonane przez tak zwanych samotnych wilków, czyli osoby, które nie działają w grupie, bo to łatwiej wykryć, tylko działają na własną rękę. To jest dużo trudniej do zlokalizowania i do zatrzymania takiego człowieka. Natomiast no, oczywiście ilość wykrywanych zamachowców, potencjalnych zamachowców rośnie, tyle, że to nie oznacza kupienia bezpieczeństwa. To jest kwestia też pewnej odpowiedzialności. Po zamachu, gdzie, przypomnę, no, zginął Polak, kierowca ciężarówki, został zamordowany przez zamachowca.
W Berlinie.
Tam wprowadzono gigantyczne środki ostrożności. Uniemożliwiono w ogóle wjazd tam żadnych pojazdów, ciężarówek, czy w ogóle samochodów osobowych na ten jarmark świąteczny. No, w Strasburgu tego nie zrobiono. Więc to jest kwestia, w Barcelonie, gdzie był zamach, też mimo propozycji tego nie zrobiono. A więc jest kwestia odpowiedzialności politycznej, polityków, którzy nie chcą wierzyć, że to także się zdarzy w ich mieście czy w ich kraju.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Analizuje pan jako polityk, nie jako wróżka, bo no, nikt nie wie, jak będzie. Ale jeszcze chciałbym kontynuować to spojrzenie w przód, bo rozpoczął się rok 2019. Gorąca atmosfera polityczna, społeczna we Francji, ale także na Węgrzech. Tylko, że na Węgrzech protestują nie przeciwko podwyżkom cen paliwa, ale przeciwko zmianom w kodeksie pracy. Czy to pokazuje, że nigdzie nie jest stabilnie, nawet i w Europie Środkowo-Wschodniej?
Ja bym powiedział w ten sposób. To jest pierwszy protest na Węgrzech socjalny od bardzo wielu lat. Nie będę oceniał polityki rządu węgierskiego. Myślę, że te decyzje zostały podjęte chyba trochę pod naciskiem wielkich przedsiębiorców, wielkich firm.
Dużego kapitału niemieckiego.
Znaczy, rzeczywiście jest tak, że
z którym Viktor Orbán chciał
tych zmian
trochę walczyć.
Są firmy niemieckie, które funkcjonują na Węgrzech. Natomiast ja się cieszę, że nasz rząd, że polski rząd prowadzi bardzo mocną politykę prospołeczną i niech się tego Węgrzy dosłuczą.
No ale jednak i w Polsce nie udało się, co oczywiście nie jest jednoznaczne z tym przykładem węgierskim, ale w Polsce też nie udało się uchwalić nowego kodeksu pracy, a nawet kodeksów pracy, no ale to już jest inny temat.
Ale porównując politykę prosocjalną, prospołeczną rządu polskiego, innych rządów, nawet nie w Europie Zachodniej, ale w naszym regionie, to jednak tutaj bardzo wyraźnie punktujemy. My staramy się maksimum efektów tego wzrostu gospodarczego w Polsce, który jest faktem już to jest blisko 3 lata, przekazywać ludziom, przekazywać obywatelom, przekazywać Polakom i nas to korzystnie odróżnia od krajów Europy Zachodniej i także naszego regionu.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem był eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dziękuję.
Dziękuję panu i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Do siebie roku, po prostu.
To będzie rok wyborów do Europarlamentu.
A tak, ostatnia niedziela maja, to prawda, zgadł pan.
Magazyn unijny Poznań Europa.
A teraz gościem w studio jest pani Krystyna Łybacka, eurodeputowana SLD z Wielkopolski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
W grudniu ważna informacja chyba i dla Poznania, i dla Europy. Krystyna Łybacka kończy z polityką. Pani poseł, czy to znaczy, że te wybory europejskie w maju tego roku będą bez pani udziału?
Wybory europejskie w maju będą bez mojego udziału i szczerze mówiąc trochę się dziwnie z tym czuję, bo to będzie taka pierwsza kampania bez mojego udziału od prawie 30 lat, bo to w tym roku będzie 28 rok nieprzerwanej pracy na scenie politycznej. No ale wszystko się kiedyś kończy. Następna kadencja to byłoby następne 5 lat. Ja również potrafię zerknąć w kalendarz, to po pierwsze. Po drugie, uważam, że również muszę trochę czasu więcej poświęcić rodzinie. A po trzecie wreszcie, no czas na kolejne pokolenie na pewno.
No właśnie, ale jak Europa sobie poradzi bez Krystyny Łybackiej?
Europa nawet nie zauważy tego faktu.
A czy to jest tak, że pani jednak mimo wszystko wie, kiedy zakończyć karierę polityczną? No bo być może to nie kwestia pani nazwiska, ale szyldu, który pani reprezentuje, że w tych wyborach byłoby jednak ciężko zdobyć mandat.
A jak zapewne pan redaktor pamięta, ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego 5 lat temu miały tę specyfikę, że ja jechałam do Warszawy postanowieniem, że na pewno nie kandyduję.
I teraz też pani mówi, że na pewno pani kończy.
Nie, i wracałam, jak sama się śmiałam, zgwałcona i przymuszona do startu. Wynikało to z nagłej sytuacji związanej z nieżyjącym już premierem Oleksym, który miał stąd kandydować. Więc ja już wtedy planowałam zakończenie kariery politycznej na dokończeniu kadencji Sejmu. Kadencja Sejmu kończyła się w roku 2014. W związku z tym to nie jest ucieczka z uwagi na szyld, który nie gwarantuje miejsca. A po drugie, od kilku wyborów, co najmniej od roku 2005, jak pamiętam, moje mandaty poselskie kolejne mniej więcej w 30 stopniach wynikały z poparcia partyjnego. Ja byłam bardzo, bardzo wdzięczna wyborcom z Poznania, z Wielkopolski, że głosowali niezależnie od szyldu. Więc niekoniecznie szyld dla mnie był tą gwarancją powodzenia. A po trzecie wreszcie nie jest tak, że ja przestałam wierzyć w znaczenie szyldu SLD. Bo jak sądzę, mądra polityka polegająca na łączeniu się, a nie dzieleniu, może spowodować, i wierzę, że tak się stanie, że SLD wróci na scenę polityczną, wróci do parlamentu, że zwycięży również, dostanie kilka mandatów w wyborach europejskich, co byłoby bardzo istotne, dlatego że poza SLD właściwie nikt nie wszedłby do frakcji socjalistów i demokratów.
A pani poseł, to jest delikatny temat, zwłaszcza jeszcze w przypadku, gdy pyta się o kobietę. Ale czy to nie jest jednak kwestia wieku, to znaczy też i wyborcy SLD powoli odchodzą, kończy się ta era elektoratu, który głosował z pewnej sympatii do czasów sprzed 1989 roku?
Ja kiedyś patrzyłam, jak wygląda elektorat na podstawie sondaży przeprowadzanych już prywatnie.
Ale prywatnie, pani elektorat czy elektorat
mój,
SLD?
Mój.
A ja pytam o elektorat SLD nie, jako taki.
I tak się składa, że na przykład w znaczącym stopniu mój elektorat jest elektorat akademicki, gdzie wiek naprawdę nie ma znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o SLD, ta część elektoratu, która sentymentów głosowała, niewątpliwie się kurczy. Coraz więcej jest ich niestety nie wśród nas żyjących, tylko na cmentarzach. Natomiast na pewno jest znacząca część ludzi w Polsce, którym poza troską o ich sprawy socjalne, która jest bez znaczenia niezwykle istotna, również ważne są dla nich takie sprawy jak swoboda wyznania, rozdzielenie kościoła od państwa, możliwość realizacji się niezależnie od wyznawanej religii, niezależnie od orientacji. W związku z tym są ludzie, którym także zależy na zwiększonej przestrzeni swobód obywatelskich.
To już jest kwestia polityki krajowej. Nie chcę, żeby nasza dyskusja tu schodziła na ten wątek.
Ale zapytam, my jako kraj też jesteśmy częścią Unii.
Jasne. I zapytam właśnie o sytuację w Unii Europejskiej.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Jak pani ocenia, skąd nagle w zasadzie możemy powiedzieć kryzys we Francji?
Dla mnie pierwotnie on też był zaskoczeniem. Natomiast kiedy zaczęłam zestawiać sobie fakty i zastanawiać się głębiej i miałam do siebie żal, że zrobiłam to tak późno, to zrozumiałam, że to musiało nastąpić. Po pierwsze, Macron objawił się w kampanii dosyć późno i przy bardzo kontrowersyjnych kandydatach, zarówno z prawej, jak i z lewej strony, przy licznych błędach, jakie oni robili, przy takich skandalach, które towarzyszyły przecież ich kandydaturom. Nagle Macron się objawił jako ten, który jest nieobciążony, który ma jasną wizję, który jest dynamiczny. No i poza tym miał bardzo dobrą marketingową kampanię. Wystarczy pomyśleć o samej nazwie. En Marche, tak, czyli Emmanuel Macron od swojego nazwiska i imienia. I przypominam sobie rozmowę z osobą ze świata kultury, z Paryża, która mówiła, nie wierzę Macronowi. A ja mówiłam, nie masz racji, to jest naprawdę przyszłość Francji. I rozmawiałam z nią teraz z okazji Nowego Roku. Ja, to było oczywiste, że to powie. I powiedziała, no i co, nie mówiłam? Ale wracam do tego, do kolejnych posunięć Macrona. Kiedy Macron w ramach tego przeglądu wystąpień premierów w Parlamencie Europejskim występował, ja byłam pod wrażeniem jego wizji. Śmiałej, dynamicznej, otwartej, pełnej znakomitych pomysłów. Takiej naprawdę porywającej wręcz wizji. I dla mnie stało się jasne, że Macron przy schodzącej ze scenie Angeli Merkel próbuje zająć to miejsce głównego przywódcy, takiego rozgrywającego naprawdę sprawy unijne.
No a czy to sprawy unijne zadecydowały, czy raczej wewnętrzne?
I trzecia rzecz, która się na to nakłada, to jest ostatnie orędzie noworoczne. Teraz to. Co Macron wymienił jako sukces tego roku minionego? Wymienił walkę z globalnym ociepleniem, wymienił obchody stulecia zakończenia II wojny światowej i wymienił zwycięstwo...
Pierwszej wojny, przepraszam.
I zwycięstwo w mundialu. Która z tych trzech rzeczy dotyka ludzi? I zrozumiałam, że jego wizja Europy, rzeczywiście bardzo śmiała, odważna, zdecydowana, jest jak gdyby wizją ponad głowami ludzkimi. 60% Francuzów popiera postulaty żółtych kamizelek.
Czyli co, Macron jest wydmuszką
polityczną? Nie, Macron jest osobą, która tak bardzo chce być europejskim wizjonerem i tym, który będzie nadawał ton europejskiej polityce, że zapomniał, iż Europa to jest przede wszystkim 500 milionów ludzi, w tym kilkadziesiąt milionów Francuzów.
Czyli co, zapomniał o ludziach, o zarobkach.
I jeżeli on w tym samym orędziu, wymieniając te trzy rzeczy, o których powiedziałam, mówi takie zdanie, poradzimy sobie z narodowym egoizmem i obskurantyzmem, no to jest niezwykle mocne.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Zapytam z punktu widzenia zwykłego człowieka w Polsce. Moja mama emerytka zawsze się dziwi, gdy widzi w telewizji takie zdarzenia jak we Francji, czy jak protesty w Grecji. Mówi, no ja mam 1200 zł emerytury i żyję i jeszcze sobie odkładam, a tam mają tyle euro, żyje się o wiele lepiej i jeszcze mają pretensje.
Pamiętajmy, że u nas te euro, jak słyszymy 1000 euro, to mnożymy odruchowo razy 4 i to jest dużo, a 1000 euro to się płaci za mieszkanie. Wiem, 1100 euro płacę miesięcznie za mieszkanie. Więc 1000 euro we Francji, to nie jest 1000 euro w Polsce. Po drugie, przypomniałam sobie, właśnie bardzo zirytowana tym wystąpieniem noworocznym Macrona i tym niezauważaniem zupełnie problemów ludzi po tej fali protestów. Taką wypowiedź jednego z dziennikarzy francuskich, która dla mnie była szokująca, bo on stwierdził, nie sądziłem, że we Francji jeszcze są tak zniszczone twarze. To jest jak gdyby...
A pamiętamy te zdjęcia z lat 90., tak, gdy Polskę pokazywano właśnie przez pryzmat takich
ludzi. To są jak gdyby, dwa światy. Ten świat dobrych dzielnic, dobrych mieszkań, dobrych posad i świat ludzi, którzy walczą o byt.
A minister Jacek Czaputowicz mówi, że Francja jest chorym człowiekiem Europy. Zgadza się pani z tym?
To jest bardzo niezręczna, szczególnie w ustach ministra spraw zagranicznych wypowiedź. Fatalna wręcz. Francja nie jest chorym człowiekiem Europy. Natomiast Francja przy właśnie braku ze strony przywódcy spojrzenia nie tylko z lotu ptaka, ale wejścia w rzeczywiste problemy i do dostrzeżenia, że nie wszyscy są zadowoleni ze swojego losu, że są również ludzie, którzy z trudem wiążą koniec końcem, że te reformy, które on proponuje, zaciskanie pasa, zmiana kodeksu pracy, że to nie dla wszystkich jest rzecz, którą mogą przyjąć. To nie jest choroba, ale to jest niestety Francja, która za jedno z czołowych wyzwań przyjęła sobie walkę z populizmem, sama kreuje u siebie populizm.
No właśnie, a premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Financial Times mówi, że gdyby takie zdarzenia, jak wystąpienia na ulicach Paryża, Francji, bo to już nawet nie tylko stolica i duże miasta, ale to także prowincja, nawet Korsyka, gdyby coś takiego działo się w Polsce, to Europa by pokazywała palcem i mówiła, proszę bardzo, zły rząd polski i tak dalej, i tak dalej.
Protesty w takich krajach jak Francja, jak Niemcy, jak Belgia nie są niczym, co jest zdumiewające. Tam, pamiętajmy, są bardzo silne centrale związkowe, są bardzo silne organizacje.
Ale Ruch Żółtych Kamizelek
nie. On jest zupełnie
politycznego jakiegoś
ani politycznej alienacji, kierunku, ani związkowej. Oni również się odcinają od dotychczasowych działaczy związkowych. Natomiast same protesty tam nie są czymś tak nadzwyczajnym, jak w Polsce, gdzie nie ma tej tradycji protestów.
No, to bym dyskutował, czy nie
ja nie mówię o sierpniu,
tak?
Nie mówię o latach 80., nie mówię o tej wielkiej fali, która doprowadziła do zmiany ustroju. Ja mówię o tym, że od 30 lat, proszę zwrócić uwagę, mamy te protesty określonych grup społecznych. Tu nie ma określonych grup społecznych. Tu jest protest, żółte kamizelki, to jest określona część społeczeństwa, która czuje się niedowartościowana, niedostrzeżona,
a może to jest też efekt, tak sobie myślę, Polak jednak jest przyzwyczajony do tego, że musi sobie sam radzić i te swoje 1000 złotych dzielić we własnym zakresie, według własnego pomysłu, a Francuz jednak czeka na pomoc państwa bardziej niż Polak.
My co prawda mówimy, i to jest nasze polskie porzekadło, że Polak potrafi. Ale ja myślę, że Francuz też potrafi. Tylko Francuz także potrafi analizować. I jeżeli widzi, że nie ma problemu, to jest co prawda drobiazg w skali kraju, że nie ma problemu z zakupem serwisu za kilkadziesiąt tysięcy euro, a jest problem z podniesieniem najniższych płac.
Jakiego serwisu?
Serwisu, który zamówiła żona Macrona. To ten przeciętny Francuz myśli sobie, tak naprawdę zapomnieli o mnie. I to jest powiedzenie, Francja to nie tylko ludzie zadowoleni, zarabiający świetnie, mieszkający w znakomitych dzielnicach, ale Francja to są także ludzie borykający się z problemami. I ja myślę, że jeśli przed wyborami Unia Europejska nie zwróci uwagi na konieczność jak największego włączenia społecznego grup, w różnych obszarach, także w tych, którym ja się zajmuję, chociażby Erasmus. Jak patrzymy, kto korzysta z Erasmusa, to ciągle jest określona grupa, ciągle są środowiska, które nie mają dostępu z uwagi na rozwiązania finansowe chociażby, czy ogromną biurokrację. Więc problem włączenia społecznego jest dla całej Europy niezwykle istotny.
Tu moglibyśmy też rozmawiać o zarobkach nauczycieli, które w zasadzie w całej Europie nie są najlepsze, a w Polsce na szarym końcu listy.
To prawda, to prawda.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Ten rok to także rok Brexitu, ale niektórzy mówią, że nie dojdzie do Brexitu, bo zadecyduje granica między Belfastem a Irlandią.
No i jeszcze Hiszpania, być może Gibraltar.
O, to nawet tego nie słyszałem akurat.
No Hiszpania ale się bardzo irytuje na dotychczasowe rozwiązania w związku z Gibraltarem właśnie.
To znaczy?
No tam Gibraltar, proszę pamiętać, jest także w momencie Brexitu, będzie
Unią
problem podobny jak z Irlandią, tak? Tam gdzieś będzie granica unijna przecież, więc dla Hiszpanii to jest kłopot ogromny.
Czyli rozumiem, że raczej irytuje się na te rozwiązania, które mogłyby być w przyszłości po Brexicie. No właśnie, ale czy dojdzie do tego Brexitu, pani zdaniem?
Na razie Parlament Brytyjski przesunął na drugi tydzień stycznia rozstrzygnięcie, a głosowanie zdaje się, znaczy dyskusja, a głosowanie będzie w trzecim tygodniu stycznia. Teresa May stwierdziła, że gdyby ono było tak, jak było planowane w grudniu, to przegrałaby w parlamencie. Jeśli parlament nie zaakceptuje porozumienia, no to będzie tak zwany twardy Brexit. Twardy Brexit,
czyli
który
bez porozumienia,
który bez
reguł.
Porozumienia i to będzie dla obu stron bardzo trudna sytuacja. Ale jak sądzę, znacznie trudniejsza dla Wielkiej Brytanii, no bo jednak porozumienie gwarantuje, ja specjalnie sobie zapisałam, żeby ani słowa nie urąć, bo to jest tak świetnie powiedziane, ambitną umowę o wolnym handlu opartym na ścisłej współpracy celnej i regulacyjnej oraz sprawiedliwych warunkach konkurencji.
Dziennikarze w takim momencie mówią, ale
tak,
długo.
No ja dlatego też to zacytowałam. Dlatego, że Wielkiej Brytanii bardzo zależy na wspólnym rynku. Jeżeli nie będzie porozumienia, nie będzie tej próby wynegocjowania owej ambitnej umowy. Ta ambitna umowa ma także dotyczyć współpracy wojskowej i wspólnych działań przeciwko terroryzmowi, wspólnej walki z migracją. No ale na przykład, jak będzie twardy Brexit, to powstaje chociażby pytanie, co z Polakami, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich los już będzie zależał tylko od woli brytyjskiego rządu. Co ze wspólnym europejskim niebem? Wielka Brytania może latać tylko do końca tego roku.
No, los Polaków to też jednak mimo wszystko kwestia negocjacji dwustronnych.
Właśnie, tak, ale jeśli będzie twardy Brexit, to tylko Wielka Brytania, Polska.
No właśnie.
A jeśli to będzie w związku z, tak jak porozumienie zostało wynegocjowane, jeśli ono zostanie zaakceptowane, no to wtedy obywatele unijni i brytyjscy w Unii mają porównywalne prawa i tu już jest pełna symetria. Jest na przykład sprawa transportu, tak? Przez 12 miesięcy tiry mogą wjeżdżać. No więc jest mnóstwo takich codziennych rzeczy, które jak sądzę będą bardzo, ale to mocno utrudniały życie przede wszystkim Brytyjczykom. Pytanie, jak zachowają się rynki przy twardym Brexicie. Czy nie zaczną uciekać z Wielkiej Brytanii, nie zaczną przenosić swoich central. W tym porozumieniu, które ma ewentualnie być zaakceptowane, jest ta wspólnota finansowa również, a regulacje finansowe są zawarte. Więc to dla rynków jest także problem bezpieczeństwa. Ale kiedy mówimy, panie redaktorze, o Brexicie, to ja ciągle proszę, żeby zastanowić się nad jedną kwestią. Jak ambicje pojedynczego człowieka, mam na myśli Camerona, mogą wpływać na losy milionów? Przecież całe referendum
to nie
było tylko,
raz w historii.
Tylko po to, żeby Cameron mógł wygrać wybory, bo chciał być nadal premierem. A miał silną opozycję u siebie w postaci Johnsona. Wygrał, zarządził referendum, przekonany, że nie ma ryzyka. No i okazało się inaczej.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Pani poseł, zajmowała się pani w Parlamencie Europejskim, mówię już w czasie przeszłym, bo pewne kwestie są zamknięte, edukacją. Pani raport został przyjęty w głosowaniu bez większych zastrzeżeń. Proszę powiedzieć, jak Brexit wpłynie na edukację, na migrację, na możliwość wyjazdu do Wielkiej Brytanii dla studentów, uczniów
w trakcie, w trakcie wypracowywania porozumienia bardzo mocno ingerowaliśmy w zapisy dotyczące między innymi studentów, ponieważ Wielka Brytania chciała, żeby oni mogli studiować tylko do końca roku 2019. Czyli tak jak na przykład mamy to wspólne europejskie niebo. Natomiast wynegocjowano, że Wielka Brytania pozostanie w tak zwanej przestrzeni bolońskiej, czyli że nadal będą uznawane dyplomy. Jeśli chodzi o samą edukację, to edukacja, systemy edukacji są oczywiście domeną państw narodowych i tu nie ma regulacji, one nie podlegają regulacjom europejskim. Wielka Brytania na szczęście zrozumiała, że to nie jest dla Europy żaden problem, żeby Brytyjczycy nie byli chociażby w programie Erasmus, żeby Brytyjczycy nie brali udziału w budowaniu wspólnej akademickiej przestrzeni europejskiej. To jest dla nich problem.
No, tu bym też dyskutował, ponieważ jednak jest różnica między wyjazdem na studia do Wielkiej Brytanii, a na przykład do Turcji, czy do... No, tu nie chcę żadnego kraju posponować.
Zdziwiłby się panie redaktorze, ile osób chce jechać do Turcji. Nie wiem dlaczego, ale rzeczywiście ten kierunek staje się kierunkiem, nie wiem, czy no, przyszłościowym, ale dla wielu atrakcyjnym.
Zalety. Na pewno jestem w stanie uwierzyć w to.
Ja przypominam, że państwo środka, które swoją konfucjuszowską mądrością od wieków nas zdumiewa, w tej chwili ma studentów praktycznie we wszystkich liczących się edukacyjnie krajach świata.
Czyli Chiny.
Tak.
No tak, ale lepiej jednak angielski ćwiczyć na miejscu w Wielkiej Brytanii.
O, właśnie, jeśli chodzi o angielski, który kraj wystąpi, żeby... Znaczy Irlandia teraz widzi szansę, żeby irlandzki był językiem zgłoszonym jako urzędowy. W związku z tym nie będzie języka urzędowego angielskiego.
No to też sytuacja trochę dziwna. Nie wierzę do końca, że tak się stanie.
Nie, z uwagi na to, że większość mówi w języku angielskim, no tu się będzie wielki protest.
Może Malta zadecyduje.
Może Malta, tak, tak.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Poznań Europa, rozmowa z panią poseł Krystyną Łybacką. Czego będzie pani brakowało po maju tego roku, kiedy już nie będzie pani w Parlamencie Europejskim?
Szczerze mówiąc, trochę się tego boję, co będzie po czerwcu, bo formalnie kończę w czerwcu.
A wybory w maju.
Tak, wybory w maju. Dlatego, że ja te prawie 30 lat chodziłam według pewnego reżimu albo terminu posiedzeń, terminu komisji, terminu wyjazdów i nagle stanę się wolnym człowiekiem z mnóstwem czasu. Wiem doskonale, że muszę od początku narzucić sobie pewien rygor. Pierwsza rzecz to będzie uporządkowanie archiwum, jak sądzę, co najmniej miesiąc, dwa. A potem wymyślę sobie inne zajęcie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwa i moim gościem była pani Krystyna Łybacka, eurodeputowana SLD z Wielkopolski. Jacek Kosiak, Poznań Europa. Do usłyszenia.
Magazyn unijny Poznań Europa.